Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Dzisiaj dla Państwa komentować będą profesor Wiesław Ratajczak. Kłaniam się.
Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się nisko.
I doktor Marcin Kędzierski. Serdecznie witam.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, chciałem rozpocząć część polską od tematu Polska samorządowa. Czy jest tak, że pieniądze rządowe przeznaczone dla samorządów to są często niebagatelne kwoty, to są często niebagatelne, ważne dla nie tylko rozwoju, ale wręcz dla przyszłości gmin inwestycje, takie jak oczyszczalnie ścieków, takie jak budowy dodatkowych dróg, często w niektórych gminach udrażniające w ogóle całą politykę transportową gmin, czy też jest tak, że pomimo tych wszystkich środków ta Polska gminna, przede wszystkim ta Polska samorządowa, ale samorządy to nie tylko wielkie miasta, to także te małe gminy, że ona się nie rozwija jednak tak, jak byłoby to oczekiwane. Rozpocznijmy od takiego ogólnego punktu wyjścia naszą rozmowę. Marcin Kędzierski, jak pan na to patrzy?
Samorząd jest bardzo ważnym elementem w ogóle całego ustroju władzy i to także pokazała zarówno pandemia, jak i kryzys uchodźczy. To właśnie na samorządy spadło bardzo wiele zadań dotyczących takich prostych, czy takich najbardziej podstawowych usług publicznych oferowanych obywatelom na poziomie właśnie powiatów, czy zwłaszcza gmin. No i dlatego z takim rosnącym niepokojem obserwuję, no jednak, i trwający już od lat, ale proces, który przyspieszył w ostatnich latach szczególnie, przenoszenia dodatkowych kompetencji na samorząd i niedofinansowywania samorządu, to znaczy ta sytuacja polega na tym, że samorząd dostaje nowe zadanie, ale nie idą za tym pieniądze. I to zwłaszcza widać w obszarze edukacji, która stanowi 30% większości budżetów samorządów. W 2021 roku samorządy musiały dopłacić połowę wartości subwencji oświatowej, to była kwota rzędu 20 kilku miliardów złotych. No i zważywszy na to, że te pensje nauczycielskie od 3 lat nie rosną, bo subwencja oświatowa nie rośnie, a wielu nauczycieli na przykład chce odejść z zawodu ze względu na brak waloryzacji płac, no to samorządy chcą ich zachować, będą musiały im coś dorzucić. No ale jak im coś dorzucą, to nie bardzo mają z czego, tym bardziej, że te dochody z podatków powoli spadają, to znaczy one nominalnie rosną ze względu na inflację, no ale też rosną koszty, a chciałbym przypomnieć, że po pierwsze obniżyliśmy PIT z 18 do 17% i to obniżyło dochody samorządu.
No właśnie o to chciałem zapytać, czy ta obniżka tego PIT-u, bo ona uderzy przede wszystkim w samorządy, czy to jest w sumie, jak to interpretować, dobra wiadomość, dobra dlatego, że mieszkańcy tych samorządów mniej wydadzą na podatki, czy też zła, no dlatego, że samorządy nie dostaną tych środków? Jak pan doktor na to patrzy?
Ten pomysł, czy ta decyzja o obniżce podatku do 12%, ona jest zła z trzech powodów. Znaczy, ona jest zła, ponieważ tak naprawdę oferuje pomoc wszystkim, i tym potrzebującym, i tym, którzy sobie dobrze radzą, czyli jest niesprawiedliwa. No po drugie, dlatego, że będzie bardzo mocno napędzała inflacja, a my dzisiaj raczej potrzebujemy ruchu w drugą stronę. No i wreszcie po trzecie, dlatego, że uderzy bardzo mocno w budżety samorządów, no bo jak dodamy do siebie obniżkę do 12% i podwyższenie kwoty wolnej do 30 000 złotych, no to wiele samorządów będzie miało naprawdę ogromny problem, żeby związać koniec końców, i te inwestycje, czy te fundusze oferowane przez budżet centralny w ramach tych funduszy inwestycji lokalnych na przykład, tej dziury nie zasypią, dlatego że są to inwestycje, czy są to środki na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne. Natomiast to nie są środki na wydatki bieżące, a gro wydatków samorządów to są właśnie wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli, szkół, dróg, oświetlenia i tak dalej.
Wiesław Ratajczak, czy samorządy się wzmacniają przy obecnej władzy, czy osłabiają? Jak pan na to patrzy?
Patrzę na to jako były samorządowiec, pełniłem kiedyś funkcję wiceprzewodniczącego rady w mojej gminie i oczywiście sprawami także finansów gminnych interesuję się bardzo. Także rozmawiając z burmistrzem, rozmawiając z radnymi. I oczywiście pan doktor ma rację, mówiąc o tym, że część tych wydatków, które właściwie powinny być w całości z budżetu państwa pokrywane, no, musi być dopełniana z budżetu gminy. Gminy muszą dbać o, na przykład o infrastrukturę szkolną, o budynki, nierzadko też dopłacają do pensji nauczycielskich z powodu no, zbyt małej dotacji oświatowej. Jednak no, jest też druga strona medalu. Te obniżki podatków, o których mówimy, to na ogół to działa tak, zwłaszcza spoglądając na gminy wielkopolskie, że każda obniżka oznacza de facto wzrost dochodów. Właściwie kiedy porównuję...
To znaczy każda obniżka podatków oznacza wzrost dochodów
oczywiście
dla gmin, tak?
Dla gmin. Oczywiście tak, ponieważ... Mhm.
No nie wiem, czy prezydent miasta Poznania, jeśli nas teraz słucha, no czemu ciśnienie się nie podniosło?
No i powiedziałbym, że generalnie dobrze, jeśli samorządowcom w tym przypadku, czy w tym momencie ciśnienie rośnie, no bo tak to przecież w gospodarce funkcjonuje, że wtedy, kiedy pieniądze zostają w kieszeniach obywateli, one są przecież też wydawane tutaj na miejscu. Dochody z PIT-u być może czasowo się zmniejszają, ale generalnie zamożność gmin zależy od zamożności obywateli. A ta przecież wzrasta wtedy, kiedy podatki są mniejsze. Zresztą no, zobaczmy też, no, wspomniał o tym pan doktor, że oczywiście trudno jest w budżecie gminy tak gospodarować, żeby przekładać z jednej szuflady do drugiej w sposób dowolny pieniądze. Jest to po prostu niemożliwe, ale te wydatki inwestycyjne w gminach małych i w wielkich miastach są potężne, czego my także doświadczamy, a to oznacza również dochody miejscowych firm, również pracę dla mieszkańców, co także oznacza na przykład mniejsze wydatki na cele socjalne, mniejsze wsparcie dla bezrobotnych. Patrząc w takiej perspektywie 10-12-letniej, w przypadku mojej gminy budżet wzrósł dwukrotnie, więc trudno tutaj mówić o jakimś upośledzeniu gminy, nawet zakładając skutek inflacyjny. Zresztą no, myślę, że słuchacze też potrafią to ocenić z własnej perspektywy, patrząc na swoje miasta, to znaczy jak one się zmieniają, jak remontowane są ulice, jak rewitalizowane są centra miast, jak odnawiane są rynki, jak wzrasta też poziom tej gminnej infrastruktury, czyli domy kultury, biblioteki, centra pomocy społecznej. Oczywiście powiedziałbym, że narzekać trzeba, bo wówczas jest to jakaś forma presji.
Słuchajcie,
na rządzących, ale
ja mam takie wrażenie i chciałem was o to zapytać, bo te problemy, o których rozmawiamy, one rzeczywiście no, są w jakimś sporze. Można się kłócić, czy jest tak, jak chce Wiesław Ratajczak, że mniejsze podatki oznacza większe ożywienie na dole, czy też jest tak, że rzeczywiście, tak jak mówił Marcin Kędzierski, bez tych dodatkowych środków gminom będzie ciężko przeżyć. Jednakże ja chciałbym zwrócić się do was z takim pytaniem bardziej ogólnym, politycznym. Czy w Polsce idea samorządności generalnie przyjęła się na tyle, że ona jest przekonująca? Czy ciągle mamy jednak taką mentalność, że uważamy, że ufamy bardziej władzy centralnej, że władza centralna jest tą władzą pewną, tą władzą, której obietnica jest może też łatwiej weryfikowalna przez wybory, może to jest taki czynnik, do którego się przyzwyczailiśmy, czy faktycznie ileś już tam lat po reformie samorządowej Polacy mają takie zaufanie do władzy samorządowej, jakie mają no, chociażby niektórzy mieszkańcy państw zachodnich, gdzie ta władza samorządowa jest faktycznie bardzo silna. Marcin Kędzierski.
Gdy miał spojrzeć na reformę ostatnich 30 lat, to mam wrażenie, że reforma samorządowa jest jedną z najbardziej udanych, najbardziej akceptowalnych. Już tak naprawdę wrośliśmy w tę rzeczywistość samorządu, czy to gminnego, czy to no też w jakiejś mierze powiatowego. Oczywiście istnieje wiele kontrowersji, czy ta reforma z roku 99 zawsze była w pełni skuteczna, efektywna. Pojawiają się pytania, czy nie powinniśmy przyspieszyć trzeciej fali tej reformy administracyjnej, która będzie jeszcze bardziej upodmiotowiała mieszkańców. To się pojawia w postaci na przykład budżetu obywatelskiego, ale to są dość jeszcze rachityczne formy, więc tutaj jeszcze jest dużo do zrobienia. No ale to jest jakiś sukces. No teraz wojna w Ukrainie to doskonale pokazuje. W wielu miejscach w Ukrainie, które sobie dobrze radziły w czasie, no też spełniania zadań obronnych, no to uradziły sobie dobrze dzięki właśnie samorządowi terytorialnemu, który przy pomocy polskich samorządowców był tam budowany w ostatnich latach, więc to nie jest tylko sukces taki krajowy, ale to też jest nasz, no jeżeli można tak powiedzieć, sukces eksportowy. No i wydaje mi się, że chociaż mamy bardzo silne tendencje centralizacyjne w ostatnich latach, w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy i oczywiście jest tak, że są pewne wyzwania, takie jak na przykład system ochrony zdrowia, które wymagają bardziej centralnego spojrzenia, no ale z drugiej strony mam wrażenie, że czasem ta centralizacja jest przeciwskuteczna. No i są takie obszary jak na przykład edukacja, gdzie można byłoby zostawić znacznie więcej przestrzeni lokalnym społecznościom, bo ta centralizacja niekoniecznie będzie przynosiła dobre skutki. Tak samo dzieje się w wielu innych obszarach, no bo tak jak kiedyś było czymś normalnym, że to wójt czy starosta otwiera drogę. Dzisiaj ze względu na fakt, że te inwestycje nie są już finansowane wprost z budżetu samorządów, tylko z funduszy płynących z budżetu centralnego, no to te najmniejsze kawałki dróg właśnie w gminie czy w powiecie dzisiaj otwiera minister, wiceminister, więc mamy do czynienia z taką bardzo głęboką, daleko idącą polityzacją
inwestycji lokalnych. Ale może to jest, ale panie rektorze, może jest trochę, wynika trochę to z tego, że ten minister chce się właśnie, nie chcę powiedzieć podczepić, bo faktycznie ministerstwo to współsponsoruje, to dlaczego nie ma tej drogi otwierać, ale inaczej powiem, nie ma wstydu pokazać się z władzą samorządową, to znaczy może jest właśnie tak, że jest to w sumie taki trochę PR-owskie pozytywne podsumowanie władzy samorządowej, że warto się pokazać wspólnie z władzą samorządową. To jest jednak jakaś zmiana w kulturze politycznej.
Ja mam wrażenie, że tutaj głównie chodzi o kontakt z wyborcami i pokazanie, że wyborcy mają coś zawdzięczać najczęściej swoim posłom, którzy, no umówmy się, mamy 460 posłów, kojarzymy z mediów może kilkunastu, może kilkudziesięciu, natomiast większość posłów jest dla wyborców zupełnie anonimowa, no i oni chcą się pokazać w swoich okręgach, no i znacznie lepiej jest, kiedy to poseł z okręgu otwiera drogę, niż kiedy tę drogę otwiera w normalnym trybie właśnie wójt czy starosta, więc i dla mnie to jest faktycznie problematyczne, bo to jest przenoszenie takich bardzo lokalnych spraw na poziom bardzo wysokiej polityki i właśnie nie takiej, nie rozumiem policy, czyli tej polityki publicznej, ale tej polityki przez duże porozmiany jako gra partyjna. I moim zdaniem to jest coś, co akurat niszczy czy deprawuje samorząd i to nie jest właściwy kierunek.
Mm-hmm. A Wiesław Ratajczak, zgodzi się z tą opinią Marcina Kędzierskiego?
Nie, nie zgodzę się. Nie zgadza się. Drogi lokalne, drogi gminne są oczywiście w dużej mierze finansowane z budżetu państwa, co oczywiście wymaga także współpracy samorządu z rządem i nie ma w tym nic złego. Powiedziałbym, że znów z perspektywy mieszkańca niewielkiej gminy to wiem, że ta droga otwierana jest wspólnie przez burmistrza czy wójta i lokalnego posła i naprawdę nic w tym złego. Pamiętam czasy nie tak odległe, kiedy wizyta parlamentarzysty w okręgu odbywała się zazwyczaj wyłącznie w czasie poprzedzającym wybory. To, że parlamentarzyści różnych opcji, bo to jest bardzo charakterystyczne. Oczywiście, że łatwiej współpracuje się wtedy, kiedy nie ma wrogości ze strony lokalnego samorządu. Obserwujemy to także w wielkopolskich gminach, także w dużych miastach, to osobny temat. Lepiej więc, kiedy jest taka wola współpracy, a nie krytyka i nieustanne powtarzanie, jak to niedofinansowany, jak to biedny jest samorząd, ponieważ władza centralna chce mieć wszystko w swoich rękach. Tymczasem współpraca z parlamentarzystami, właśnie lokalnymi parlamentarzystami rozmaitych opcji przynosi korzyść lokalną i to jest dla...
Panie profesorze, ale na sam koniec chciałbym jeszcze postawić takie pytanie. Wydaje mi się ono jest istotne, czy to ukierunkowanie na małe ojczyzny, ukierunkowanie na docenienie regionów i docenienie tej lokalności, czasami mikrolokalności, jako tego miejsca, w którym buduje się swoje własne szczęście, swoją własną ojczyznę, czy ten kierunek prosamorządowy wzmacnia ten trend kulturowy i kulturowo-polityczny? Czy widzieliby tutaj panowie relacje między właśnie tym ruchem tożsamościowym, tak to nazwę, a ruchem politycznym, który samorządy wspiera? Może zacznę od Wiesława Ratajczaka teraz.
To znów zapewne zależy od regionu. Te regiony, które mają swoją silną tożsamość, no na przykład Śląsk czy Małopolska, zapewne tę tożsamość także wzmacniają dzięki samorządom. Natomiast no, spoglądając na zachodnią część Polski, oczywiście tożsamość wielkopolska jest czymś cennym i rozwijanym, ale mam wrażenie, że właśnie bardziej na poziomie gmin niż na poziomie województwa. Mam też wrażenie, to oczywiście jest osobny temat, że ten model samorządowy się sprawdza się na poziomie gmin, na poziomie miast, natomiast wspomniał o tym też pan doktor Kędzierski, pewnie należałoby przemyśleć, czy na przykład powiaty nie są już pewnym anachronizmem. Także należałoby pewnie pomyśleć o tym, jak wygląda samorząd na poziomie województw. Mimo mojego zaangażowania w życie lokalne, gdyby mnie ktoś zapytał, kto mnie reprezentuje w sejmiku województwa, byłbym bardzo zakłopotany, bo pewnie nie wszystkie nazwiska bym był w stanie sobie przypomnieć.
Marcin Kędzierski, bardzo krótko odpowiedź też na to samo pytanie.
W świetle tych wyzwań, które przed nami stoją, zwłaszcza też tych wyzwań migracyjnych, wydaje mi się, że to nastawienie na małe, lokalne wspólnoty jest czymś bardzo ważnym, bo jeżeli chcemy myśleć o skutecznej integracji też obywateli Ukrainy w Polsce, to wiele łatwiej się integrować w małej społeczności niż w takim dość anonimowym, dużym społeczeństwie liczącym 40 milionów mieszkańców. Więc choćby z tej perspektywy te małe, lokalne społeczności mogą być dobrą odpowiedzią na integrację osób z Ukrainy i innych migrantów, ale także na to, aby osoby, na przykład starsze czy osoby, które są dzisiaj w trudniejszej sytuacji, poczuły się lepiej, poczuły się faktycznie częścią społeczeństwa. No w sytuacji, w której to jest przeniesione na poziom centralny, to często te osoby się po prostu...
Panie Marcinie, jednym zdaniem, bo bardzo prowokacyjnie to wywołał Wiesław Ratajczak, powiaty są rzeczywiście przeżyciem. Już nie wchodźmy w dyskusję, tylko o opinię pana zapytam. Może rozwiniemy to w kolejnych jakichś programach naszych.
Myślę, że powiaty nie są przeżytkiem, natomiast faktycznie należałoby przejrzeć strukturę powiatów, czy wszystkie powiaty się sprawdziły, czy nie należy tych powiatów na przykład ze sobą połączyć.
Mm-hmm. I na tym kończymy pierwszą część naszego programu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a w nim dr Marcin Kędzierski i profesor Wiesław Ratajczak. W części międzynarodowej chciałem porozmawiać z Wami o migracjach. Według ikonografiki opublikowanej przez Radę Unii Europejskiej, ikonografika ma tytuł Nieuregulowana migracja do Unii Europejskiej 2008-2022. Tu są takie trzy szlaki, szlak wschodni, szlak środkowy i szlak zachodni. No, widać znaczący spadek tej nieuregulowanej migracji. Ona między 2021 a 2022 spadła, gdzieś tak odczytuję ten wykres, od mniej więcej na szlaku środkowym 80 tysięcy do prawie kilkudziesięciu tysięcy, około 10 tysięcy nawet, można by taki sposób to ująć. Generalnie największy szczyt migracyjny ze szlaku wschodniego miał miejsce w latach 2014-2017 i widać, że raczej ta tendencja w najbliższych latach się nie pojawi. Mamy jednak nowe wyzwania migracyjne. Mamy problemy przede wszystkim związane z wojną na Ukrainie, o której wspomniał już w pierwszej części Marcin Kędzierski. Wielu badaczy wskazuje, że za chwilę może się pojawić tak zwana migracja klimatyczna, czyli migracja osób z terenów, w których nie dało się żyć, nie dało się uprawiać roli, nie dało się funkcjonować ze względu chociażby na brak wody.
Jak patrzycie na problem migracyjny z takiej perspektywy europejskiej? No, trudno będzie też nam uciec od pytania o perspektywę polską, ale czy faktycznie można powiedzieć, że migracje są pod jakąś kontrolą polityczną? Wiesław Ratajczak.
No, trudno tak potężne ruchy społeczne, jak to, o których mówi pan redaktor, kontrolować. Wojna, czy no, to, co niestety jest realną perspektywą, głód na wielką skalę, to są takie tak poważne czynniki, tak poważne powody opuszczania swoich rodzinnych stron, że zatrzymanie migracji będzie czymś ogromnie trudnym. No, to oczywiście jest recepta prosta i naiwna, no, ale oczywiście należy robić wszystko, żeby ludzie do opuszczania swoich miejsc zamieszkania nie byli zmuszani. No, powiedzieć można, że mieliśmy w Europie do czynienia i może nie pora teraz mówić o kolejnym aspekcie odpowiedzialności Niemiec za destabilizację sytuacji państw europejskich, ale no, polityka Angeli Merkel była w tym względzie dość brzemienna w skutki, tak to ujmę.
Natomiast przypomnijmy Willkommen Politik, która otwierała tak naprawdę się na przyjęcie nielegalnej migracji, co spowodowało wielką jej falę.
Tylko oczywiście, co spowodowało także wzrost zainteresowania tym rynkiem przez organizacje przestępcze, przez mafie włoskie i inne. Problem jest doprawdy potężny i kiedy się dokonuje tego bilansu wieloletnich rządów pani kanclerz, to również to trzeba niestety wziąć pod uwagę. No ale oczywiście to jest przeszłość dla historyków, czy dla tych, którzy będą dokonywać takich historycznych i politycznych rozliczeń. Natomiast to, co jest no, absolutną potrzebą chwili, to skoncentrowanie Unii Europejskiej nie tylko na przygotowywaniu danych, infografik i tak dalej, ale przede wszystkim na zabezpieczeniu ogromnej pomocy żywnościowej dla północy Afryki. No, zobaczmy, to na północy Afryki nie mamy do czynienia z państwami upadłymi. To są stosunkowo dobrze funkcjonujące państwa. Jeżeli w ich przypadku niepokoje społeczne spowodowane niedostatkiem, spowodowane głodem doprowadzą do politycznych przewrotów, to ta skala no, niepewności, niepokoju, być może także skala wojen domowych na świecie bardzo się poszerzy, więc jest to w tym momencie absolutna konieczność. Przez wiele lat mówiliśmy o ogromnych nadwyżkach żywnościowych, o nadprodukcji zboża. No, czas te wszystkie opowieści odłożyć, a skoncentrować się na pomocy, która jest pomocą, no, brzydko mówiąc, także w naszym interesie, bo wiadomo, jak poważne problemy z...
Tutaj pan profesor uderzył w bardzo ważną kwestię, bo tak jak mówiło się właśnie o wspomnianej przeze mnie, czy mówi się migracji klimatycznej, tak teraz można by powiedzieć o kolejnej fali znanej przecież z historii migracji żywnościowej, głód czy niedostateczne zaopatrzenie w żywność zawsze w historii było tą pierwszą podstawową przyczyną dla migracji. Marcin Kędzierski, faktycznie jest tak, że wojna na Ukrainie, ergo niemożność wysłania odpowiedniej, zamówionej wcześniej ilości zboża przede wszystkim do państw rozwijających się może spowodować falę migracji niekontrolowanej, nieregulowanej?
Zanim na to pytanie odpowiem, to chciałbym odnieść się do tych danych, których pan redaktor przytoczył. Dlaczego w tych ostatnich latach ten napływ migrantów czy uchodźców z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu zmalał? No, powód jest prosty. Państwa europejskie, w tym zwłaszcza Francja, przekupują przywódców takich państw jak Niger, jak Czad, jak Mali, czyli tych państw Afryki Saharyjskiej, po to, aby siłą powstrzymywały ruchy ludnościowe z południa na północ. Więc to jest tak, że dzisiaj do tych ludzi, którzy chcą się dostać do wybrzeży Morza Śródziemnego, się strzela, tylko to się robi rękami właśnie Afrykańczyków, a nie rękami Europejczyków. I to jest tak, że my tego problemu nie widzimy. Dzisiaj ci ludzie już tak często nie toną w Morzu Śródziemnym, więc my się czujemy jakoś moralnie uspokojeni, ale ci ludzie tak samo giną, tylko że w inny sposób, za nasze pieniądze. Natomiast jeżeli okaże się, że ten kryzys żywnościowy się będzie pogłębiał, to determinacja tych ludzi wzrośnie, a po drugie też nie można zapominać, że rosyjskie oddziały paramilitarne z tak zwanej grupy Wagnera są bardzo mocno obecne we wszystkich tych państwach, i w Czadzie, i w Mali, tak naprawdę destabilizują sytuację i nie da się wykluczyć, że Rosja, chcąc wzmocnić ten nacisk na państwa europejskie, może zagrać tymi dwiema kartami. Po pierwsze kartą żywnościową, a po drugie no, kartą destabilizacyjną w tamtym regionie. I to będzie skutkowało już napływem nie kilkuset tysięcy.
Ale destabilizacyjną nie w sensie bezpośredniego działania na migrację, ale destabilizacyjną w sensie wywołania kolejnej rewolucji, w czym Rosjanie są zresztą specjalistami od czasów radzieckich, co może wywołać kolejny kryzys jakiejś humanitarnej migracji, tak? Dobrze pana rozumiem?
Tak, albo po prostu zniechęcić tych przywódców takich państw właśnie jak Mali, czy jak Czad, czy jak Niger, do powstrzymywania tego napływu z południa. I wtedy tak naprawdę możemy spodziewać się, że ta fala znowu ruszy w kierunku Europy. No i tutaj te dyskusje, które toczą się w Unii od 2015 roku na temat rewizji polityki migracyjnej, polityki azylowej, tak zwanego systemu Dublin III, który w jakiejś mierze został zawieszony w 2015 roku, one są troszkę mieszaniem herbaty, dlatego że w przypadku napływu kilkuset tysięcy uchodźców możemy mówić o jakichś formach relokacji, ale jeżeli tych uchodźców będzie kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów, wtedy te wszystkie dyskusje o...
No właśnie, bo panie doktorze, czy Unia Europejska, wspomniał pan o przekupywaniu tych przywódców, ale czy Unia Europejska ma jakiekolwiek inne narzędzia, jak obronić się po prostu i zatrzymać jednak migrację kilkunastu milionów, jak pan mówi, ludzi, to można by w skali rocznej nawet by to przeliczyć, gdyby rzeczywiście taki nieuregulowany sposób do tego podejść. Jeśli według badań większość mieszkańców Bliskiego Wschodu chciałoby się znaleźć w Europie. Przypuszczam, że gdyby takie badania zrobić w Afryce, tam prawie że wszyscy chcieliby z tejże Afryki wyjechać. No, czy jest jakikolwiek inny scenariusz, poza jednak półsiłowym, tak to nazwijmy, albo pół takim politycznie etycznym mechanizmem zatrzymania tej migracji? Czy te państwa mają inny wybór?
Ja bym nie niuansował, moje zdanie to jest absolutnie nieetyczne, natomiast no, tutaj pojawiają się dwa pytania. Po pierwsze jest takie, na ile Unia Europejska może być skuteczna w oferowaniu pomocy rozwojowej państwom Afryki Północnej w ramach jakiegoś planu Marshalla dla Afryki. Taki plan zresztą został deklaratywnie ogłoszony w Parlamencie Europejskim z 2-3 lata temu. Na razie z tego niewiele wynika. Dzisiaj mamy kolejne wyzwanie związane z odbudową Ukrainy, ale o tej Afryce zapominać nie można. No i drugie pytanie, ale to jest pytanie retoryczne, panie redaktorze, czy da się zatrzymać ocean, bo tę falę migracyjną można przyrównać do oceanu. No nie ma takiej tamy, która by powstrzymała ocean i to oznaczałoby, że musielibyśmy naprawdę wystawić na brzegach Morza Śródziemnego po afrykańskiej stronie stanowiska karabinów maszynowych i po prostu ostrzeliwać się przed pole. No,
czy faktycznie ta metafora jest trafna? Zwracam się do Wiesława Ratajczaka. Patrząc chociażby na to, jak Grecy po pewnym układzie z Turcją Unii Europejskiej, nie Grecji, ale Unii Europejskiej z Turcją, udało się tą falę jednak migracji jakoś zatrzymać. Oczywiście powstały te obozy dla migrantów w Turcji, ale też przede wszystkim migracja z Bliskiego Wschodu, przez to, że wyszedł sygnał, bardzo trudno wejść do Unii Europejskiej. Ona się jednak jakoś zatrzymała. Czy faktycznie jest tak, że jest to jakiś taki determinizm historyczny, nic nie możemy zrobić, możemy się przyglądać sprawie. Czy to jest, czy da się obronić ten pogląd?
Oczywiście tu jest wiele czynników i wiele też form działania. Te, które opisał w dramatycznych słowach pan doktor, no niestety także muszą być brane pod uwagę. Granice przed przemytnikami bronione zapewne być muszą, ale to, co jest w moim przekonaniu najistotniejsze, no to bardzo aktywna polityka, nie tylko ta związana z bezpośrednią pomocą żywnościową, choć ta będzie doraźnie najistotniejsza, ale także ta, która wiązać się będzie, no, powiedzieć można z taką, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało postkolonialnie, ale jednak współodpowiedzialnością państw europejskich za światowy ład, za spokój w krajach, spokój i pokój w krajach afrykańskich. No, właśnie pan doktor przed chwilą wymienił dwa kraje, Czad i Mali. No, powiedzieć można, że ze względów klimatycznych to wcale nie są kraje najbardziej zagrożone głodem i katastrofą. Mówiłem o krajach północy Afryki, takich chociażby jak niedawno odwiedzany przez prezydenta Andrzeja Dudę Egipt, jak Algieria. Oczywiście to są przykłady znacznie bardziej pozytywne, znaczy takie, że można w Afryce urządzić państwo tak, by ono funkcjonowało sprawnie, by gwarantowało swoim obywatelom podstawowe warunki bytu. No, i właśnie być może istotniejszym czynnikiem jest to, by od władzy odsunąć bandyckie reżimy niż zmiany klimatyczne, które też oczywiście są czymś bardzo istotnym. No, trzeba działać na wielu polach tej pomocy.
A czy jest możliwe, bo chciałbym trochę wrócić do tego, o czym wspomniał Marcin Kędzierski. No jednak pomoc charytatywna to jest coś innego niż pomoc rozwojowa, bo pomoc rozwojowa ma na celu to, że za 20-30 lat te państwa Afryki z państw głodujących, niedorozwiniętych staną się chociażby Afryka cała stałaby się kontynentem średniego rozwoju. Uważacie, że czy to jest w ogóle realne, czy to jest w ogóle możliwe w tych systemach totalnie niedemokratycznych, nietransparentnych, skorumpowanych na przygotowanie jakiegokolwiek planu rozwojowego, który nie zostanie po prostu przez tych bataszków zjedzony, Wiesław Ratajczak?
No jest to niestety bardzo, bardzo prawdopodobne, tylko właśnie znów trzeba się zastanowić, dzięki czyim pieniądzom ci bataszkowie utrzymują się u władzy. I no może zabrzmi to cynicznie, jakie mniejsze znacznie sumy, a po prostu wola polityczna i pewne możliwości działań zakulisowych wystarczą, by tych bataszków od władzy odsunąć. Mówię, brzmi to zapewne fatalnie, tak jakby z perspektywy europejskiej mówić o tym, jak urządzić ład w Afryce, ale no, de facto ta odpowiedzialność...
Chyba innej drogi nie ma, prawda?
Oczywiście tak. No, zwłaszcza jeśli popatrzymy na działalność... Na politykę zagraniczną wiele możemy złego powiedzieć o polityce francuskiej, chociażby wobec Rosji, ale w przypadku państw afrykańskich nierzadko Francja pełni funkcję takiego stabilizatora, czy kogoś, kto również na poziomie samorządowym, bo akurat tę sytuację kiedyś obserwowałem, gwarantuje taką politykę prorozwojową. Na przykład gminy francuskie były bardzo mocno zaangażowane w budowę studni w państwach afrykańskich, kulturowo, językowo związanych z Francją. Znów, drobne działanie, ale drobne, które zmienia...
Bardzo krótko, dosłownie pół minuty. Marcin Kędzierski, czy jest w ogóle, czy plan rozwojowy dla Afryki to utopia, pańskim zdaniem, patrząc na realpolitik, czy jest to rzeczywistość możliwa do wdrożenia przy większym wysiłku politycznym Unii? Bardzo krótką odpowiedź, proszę.
Obawiam się, że w dzisiejszym czasie tych napięć wewnątrzeuropejskich nie ma dzisiaj realnej możliwości, aby taki program dla Afryki uruchomić. Niestety oznacza, że będziemy się musieli mierzyć z napływem migrantów w najbliższych kilkunastu latach.
Bardzo dziękuję. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Trzecia część magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Z Państwem i ze mną cały czas Wiesław Ratajczak i Marcin Kędzierski. Chciałbym teraz podjąć bardziej sympatyczny temat. Zbliżają się wakacje, temat turystyki. Parę tygodni temu, ponad miesiąc temu, Rzeczpospolita opublikowała bardzo interesujący tekst zatytułowany Turystyka wraca do roli, motoru światowej gospodarki. Tam się podaje m.in. dane Światowej Rady Podróży i Turystyki, że w ciągu najbliższych 10 lat branża turystyczna stworzy prawie 126 milionów miejsc pracy. Z polskiego rynku również słychać takie głosy pozytywne, ożywienie na rynku turystycznym. Z jednej strony jest to chyba taka odpowiedź po COVID-zie, po lockdownie, ale też trzeba postawić pytanie, czy faktycznie branża turystyczna, szczególnie tej turystyki wyjazdowej, pozakrajowej, w obliczu wojny, w obliczu ryzyka, ale także w obliczu istniejących cały czas utrzymywanych w wielu państwach restrykcji covidowych, sanitarnych, czy nie mamy tu do czynienia z takim bardzo interesującym paradoksem. Z jednej strony właśnie ta branża się rozwija, z drugiej strony te ryzyka też poszły w górę. Jak na to patrzycie? Marcin Kędzierski.
Myślę, że te prognozy, które dotyczą w ogóle ruchu turystycznego na najbliższe miesiące, no są obarczone dużą dozą niepewności, bo to z tych twardych danych, które mamy z tak zwanej branży HoReCa, czyli tej branży hotelowo-restauracyjno, takiej kawiarnianej czy cateringowej z ostatnich miesięcy, no to pomimo zakończenia COVID-u te obroty wróciły do wartości około 50% sprzed pandemii. To oznacza, że ludzie no nie są już tak chętni do tego, żeby korzystać z tych usług, co wynika także z faktu, że po prostu po dwóch ciężkich latach branża gastronomiczna, branża hotelarska chcą sobie odbić te ciężkie czasy i bardzo wyraźnie podwyższyły koszty, ale to się przekłada na mniejsze zainteresowanie ich usługami. No i teraz pytanie jest, jak to się przełoży na te wyjazdy. Pewnie część osób, zwłaszcza tych bardziej zamożnych, które do tej pory korzystało z zagranicznych wakacji, z części z tych wyjazdów zrezygnuje. Też ze względu na rosnące ceny paliwa, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że taki tygodniowy wyjazd do jakiejś bardzo atrakcyjnej destynacji, jakiegoś kurortu właśnie, nie wiem, na Kostaryce, czy w Afryce, czy w Azji, to 30% to są koszty czarteru, no to podwyżki cen paliwa o te 30-40% sprawiają, że te wyjazdy już nie kosztują 4-5 tysięcy, tylko mogą kosztować 7-8 tysięcy. Ale nawet na tych krótszych odcinkach te koszty po prostu bardzo wyraźnie wzrosły. No i podejrzewam, że wielu ludzi się po prostu zastanowi dwa razy, czy jest w stanie sobie pozwolić w tym roku na taki wyjazd. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację krajową, no to tutaj nie podejrzewałbym nie widziałbym jakichś bardzo istotnych zmian, to znaczy myślę, że ludzie i tak pojadą nad morze, czy pojadą w góry, chociaż pewnie będą oglądali każdą złotówkę dwa razy i zastanawiali się, czy kupić tego gofra, czy kupić tą smażoną rybę, czy tego nie zrobić.
Mhm. Tutaj takie dane chociażby z polskiej turystyki, bardzo ciekawe, z Tatrzańskiego Parku Narodowego, który w 2018 roku odwiedziło 3 miliony, około 3 milionów 600, w 2021 to już było 4 miliony 800, nie chcę użyć słowa turystów, powiedziałbym tych, którzy weszli na teren Parku Narodowego, czyli ta turystyka krajowa, pewnie przez te restrykcje covidowe ona gdzieś wzrosła. Wiesław Ratajczak, jak pan na to patrzy?
Znaczy, myślę, że warto podkreślić, mówił o tym pan redaktor, o jak ważnej nie tylko z prywatnego punktu widzenia, ale z punktu widzenia kogoś, kto mówi o globalnej gospodarce, sprawie rozmawiamy. Przed pandemią sektor podróży i turystyki to było 10,3 światowego PKB. To jest no, nieprawdopodobnie ogromna suma. O połowę zmniejszył się ten wskaźnik podczas pandemii. No, a prognozy mówią o powrocie do tych 10%, być może w przyszłym roku, w tym roku 9,1, takie dane podaje Rzeczpospolita. No, wydaje mi się, tu oczywiście podzielam opinię pana doktora, że te dalsze wyjazdy będą znacznie kosztowniejsze, choć one dotyczą raczej turystów, którzy na wydatek większy o 20-30% mogą sobie pozwolić. Natomiast te wyjazdy krajowe czy wyjazdy europejskie, one owszem będą musiały być zracjonalizowane. wydane, tak jak pan doktor powiedział, każdą złotówkę pewnie będzie trzeba ważyć w ręku, ale nie sądzę, żeby tutaj spadek był duży. Zresztą widać już to ożywienie teraz, no, myślę, również opierając się na własnych doświadczeniach, możemy powiedzieć, jak wyglądają polskie miasta teraz podczas tego szczytu wycieczek szkolnych. Kraków znów jest pełen młodych ludzi, Warszawa podobnie. Wrócił duży ruch turystyczny, na przykład w Atenach, gdzie ostatnio mogłem ze studentami uniwersytetu przebywać. Także mimo tego niepokoju, bo to jasne, że wszyscy podróżujący myślą o tym.
Czyli panie profesorze, na Akropolu ponownie kolejki, tak? Rozumiem.
Tak, to prawda, są kolejki, ale powiem od razu z wdzięcznością dla państwa greckiego, że młodzież szkolna i studencka nadal korzysta z bezpłatnego wejścia do wszystkich muzeów i stanowisk archeologicznych. Jest to wspaniały kraj, godny polecenia dla turystów. Również tego.
Ale no właśnie, skoro mówimy o spędzaniu wolnego czasu i o budżecie wolnego czasu, czy nie jest to pewnego rodzaju paradoks, zwracam się do Marcina Kędzierskiego z ekonomicznego punktu widzenia, no bo chyba to jest tak, że skoro słyszymy o inflacji, słyszymy o kryzysie, to raczej powinno się zaciskać pasa i raczej powinno się, że tak powiem, no, unikać wydatków, które mogą być uznane za może nie niezbędne, bo wypoczynek jest niezbędny, ale mocno powinny być ograniczone w stosunku do innych. Jak pan na to patrzy?
A to jest pytanie tak naprawdę o indywidualne preferencje, bo w przypadku osób, które zarabiają w pobliżu płacy minimalnej, to tak naprawdę tutaj ta elastyczność cenowa popytu, jak powiedzieliby ekonomiści, jest ograniczona, ponieważ te osoby po prostu muszą kupić chleb, muszą kupić mleko, czy jakieś podstawowe artykuły żywnościowe. No i jeżeli one są droższe, no to tych pieniędzy po prostu w domowym budżecie zostanie mniej. I tak jak z powodów ekonomicznych te osoby przez wiele lat nie jeździły na wakacje i zaczęły jeździć na krajowe w czasy za sprawą 500+, no to prawdopodobnie z tych czasów będą musiały w tym roku zrezygnować. Natomiast jeżeli ktoś jest bardziej zamożny, to się zastanowi, jaki ma dochód rozporządzalny, ile tego dochodu rozporządzalnego mu zostaje po zapłaceniu tych podstawowych potrzeb, no i czy chce ten dochód przekazać na przykład na oszczędności, czy chce przekazać na jakieś inwestycje, czy chce kupić sobie jakiś nowy sprzęt, czy też jest zainteresowany tym, żeby kupić sobie w czasy. Więc tutaj dużo będzie zależało od tego dochodu, który nam pozostanie po zaspokojeniu tych podstawowych
potrzeb. No właśnie, ale czy ten dochód, który pozostanie, nie powinien być w jakiś inny sposób, że tak powiem, zatrzymany, zachowany na trudniejsze czasy? Czy taki mechanizm społeczny, idzie kryzys, musimy zrezygnować z tych wydatków zbędnych, czy on się pańskim zdaniem pojawia w ogóle w społeczeństwie? Czy tak się myśli o budżetach domowych?
Nie, absolutnie nie. Znaczy myślę, że ludzie nie w swoich decyzjach ekonomicznych nie są homo ekonomikusami, znaczy nie myślą w takich bardzo racjonalnych ekonomicznie kategoriach. No ale też popatrzmy sobie na to, że ktoś, kto ma 1000 zł, ma świadomość, że za tydzień, czy nawet nie wiem, za rok, te 1000 zł będzie warte już mniej, więc lepiej wydać to w tym momencie, bo w tym momencie za 1000 zł możemy sobie gdzieś pojechać, a za rok już za te 1000 zł nigdzie nie pojedziemy. A też nie ma dzisiaj, czy to na rynku lokat, czy na innych instrumentach finansowych, takich warunków, takiego oprocentowania, które byłoby w stanie zrekompensować tę ponad 13% inflację. Więc w tym sensie ta konsumpcja nie jest taka zupełnie nieracjonalna, no bo pewnie lepiej dzisiaj kupić jakiś towar, bo ten towar będzie ulegał no, mniejszej dewaluacji niż pieniądz, który będzie trzymany na lokacie, bo nawet najbardziej atrakcyjne lokaty dzisiaj mają oprocentowanie w skali roku 5-6%, no to jest ponad dwukrotnie mniej niż wskaźnik inflacji.
Chyba się z profesorem Ratajczakiem zasłuchaliśmy w te rady Marcina Kędzierskiego, nasi słuchacze również, bo to jest jeden z podstawowych dylematów, co zrobić z tą, jak pan to nazwał, nadwyżką rozporządzalną, tak? Dobrze, zapamiętałem.
Dochodem rozporządzalnym.
Dochodem rozporządzalnym, który nam zostaje. Proszę państwa, kończymy nasz magazyn i kanoniczne pytanie Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Co czytacie, co polecacie naszym słuchaczom? Wiesław Ratajczak.
To może kontynuując temat przed chwilą rozpoczęty, powiem o nowej książce Juliusza Gałkowskiego, Miniatury rzymskie, krótkie opowieści o rzymskim micie. I tytuł mówi wszystko, bo jest to opowieść o wiecznym mieście, jest to opowieść o kulturze europejskiej, zbudowana z takich przepięknych miniatur. Doskonała lektura przed podróżą i w trakcie podróży. Gorąco polecam. Juliusz Gałkowski, Miniatury rzymskie.
Marcin Kędzierski, co poleca?
To ja też w tym trybie wakacyjnym polecam książkę Bernarda Newmana. To jest brytyjski reportażysta, który przejechał rowerem przez drugą RP i reportaż 1934 roku ukazał się w zeszłym roku nakładem wydawnictwa Znak Horyzont i bardzo polecam w taką właśnie wakacyjną lekturę.
Ja zwykle nie polecam, ale tym razem Państwu polecę książkę, dotarła do mnie książka wydana przez Muzeum Narodowe w Krakowie, będąca pokłosiem wystawy Polskie Style Narodowe o takim samym tytule. To ciekawe, bo sprawdziłem, ta książka już została, cały nakład jest wykupiony, ma być jakiś dodruk, ale gdybyście Państwo chcieli takie piękne albumowe wydanie sobie sprawić, bardzo serdecznie tą pozycję ze swojej strony polecam i dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, a moimi rozmówcami byli Wiesław Ratajczak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu i dobrego tygodnia życzę.
I Marcin Kędzierski z Krakowa. Bardzo dziękuję.
Życzę dobranoc, dobrego tygodnia.
Ja się Państwu kłaniam. Dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny. Radia Poznań.